W dzisiejszym odcinku podcastu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość na moment odpoczniemy od historii, wojen i wielkich zagrywek dyplomatycznych. Skupimy się za to na teraźniejszym życiu polskich żołnierzy, a także ich bliskich. Rok 2023. Czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczyna od intensywnych szkoleń, które zostaną zwieńczone przysięgą wojskową, a także piknikiem militarnym. Na oba te wydarzenia serdecznie zapraszamy Państwa do Morąga 4 lutego. Każdy nowy żołnierz to także nowe doświadczenia i spostrzeżenia, które zasilą wciąż rozwijającą się brygadę. Ja nazywam się Radosław Lech, a dziś w radiu UWM FM ze mną.
Młodszy Chorąży Borowski, 454 Kompania Lekkiej Piechoty.
Szeregowy Borowska, 451 Kompania Lekkiej Piechoty.
Szeregowy Borowski, Kompania Logistyczna.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Jak możemy zauważyć chociażby po nazwiskach, mamy dziś do czynienia z rodziną, rodziną wojskową. Panie Chorąży, spośród nas tutaj zgromadzonych jest pan najdłużej żołnierzem, dlatego też do pana skieruję pierwsze pytanie. Kiedy w zasadzie rozpoczęła się pana żołnierska historia?
Oj, służbę zacząłem 1 sierpnia 1996 roku. Po przybyciu kilku stanowisk w kilku jednostkach w 2013 roku odszedłem na emeryturę i jak powstała formacja Wojsk Obrony Terytorialnej, zgłosiłem się na żołnierza TSW, a po niedługim czasie dostałem propozycję powrotu do służby zawodowej. Notabene batalion w Olsztynie tworzył wtedy mój były dowódca kompanii z 9 Pułku Rozpoznawczego, pan major Turolski. I tak po przejściu egzaminów ponownych z WF-u, Komisji Lekarskiej, wróciłem do czynnej służby wojskowej.
Panie Chorąży, ale jak to w zasadzie się stało, że został pan żołnierzem? Już od dziecka marzył pan o tym, aby nosić mundur, czy była to raczej kwestia jakiegoś zbiegu okoliczności albo przypadku?
No, przypadkiem było to, że w 96 roku istniało coś takiego jak zasadnicza służba wojskowa obowiązkowa i nie można było, że tak powiem, uciec. Zgłosiłem się, odsłużyłem, zostałem i tak mi zostało do dnia dzisiejszego, można powiedzieć.
Zdaje się, że gdzieś po drodze panu Chorążemu zdarzyła się też krótka przerwa od wojska.
Tak, przerwa trwała 6 lat. To był 2013 rok. To była wspólna nasza decyzja żony i moja, że z przyczyn, że tak powiem, osobistych odchodzę z wojska, żeby sobie poukładać życie trochę inaczej niż do tej pory. Miałem przyjemność uczestniczyć w 2 misjach 6-miesięcznych. Jedna to była 3. zmiana PKW Irak, a druga 29. zmiana PKW Syria, czyli polski kontyngent wojskowy. Moje ówczesne jednostki, czyli ówczesną wtedy jednostką była 20. Brygada Zmechanizowana w Bartoszycach, tworzyły komponent na Irak i na Syrię i to było dla mnie takie naturalne, że będę brał udział w tych misjach.
Teraz pan Chorąży pozwoli, że zadam kilka pytań do żony.
Pozwalam.
Od jak dawna pani służy w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej? Czy ten ruch właśnie, żeby dołączyć do Wojsk Obrony Terytorialnej był taki naturalny? Czy gdzieś te myśli w głowie się kłębiły wcześniej? Czy miała pani jakieś dylematy?
Do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady dołączyłam w lipcu 2021 roku. Czy to były myśli wcześniej? Gdzieś tam się pojawiały w głowie, ale ogólnie podjęłam sama decyzję. Sama poszłą złożyłam dokumenty do WKU i jakoś to tak ruszyło.
Także obyło się bez polecenia służbowego od męża, rozumiem,
no
tak?
Jeszcze wtedy nie podlegałam pod polecenia służbowe, ale jakby tylko poinformowałam go, że składam dokumenty i...
Jaka była reakcja pana Chorążego?
Szczerze, moja reakcja... Ja nigdy przez swoją służbę wojskową nie przynosiłem, kolokwialnie mówiąc, roboty do domu i obawiałem się najbardziej tego, że jeżeli będziemy obydwoje nosili mundur, to zacznie ten temat wojska przewijać się w domu. Ja starałem się zawsze rozdzielać życie służbowe od życia prywatnego, tak? Nie, że się człowiek wyłączał definitywnie. W głowie zawsze coś zostaje, że przemyślenia, co muszę zrobić jutro, co muszę zrobić za tydzień w pracy, a tego się najbardziej obawiałem. No i po części miałem rację, bo jest masa pytań odnośnie regulaminów, odnośnie taktyki w domu teraz. Nasze rozmowy na temat dzieci przeplatają się rozmowami na temat służby.
No właśnie, na temat dzieci, bo jest z nami również państwa dziecko. Służysz w kompanii logistycznej, tak jak powiedziałeś. Od jak dawna?
Niedługo, bo od 13 czerwca 2022 roku.
A powiedz, co skłoniło cię do tego, żeby podjąć taką decyzję, bo to też nie jest takie oczywiste i łatwe. Oczywiście to jest rodzina już, jak widać, z pewną tradycją, gdzieś to wojsko w głowie musiało być. Z racji tego, że nawet jak pan chorąży nie chciał przynosić pracę do domu, no to jednak no nie da się przed tym zupełnie uciec.
No tak, no to już od samego początku, jak mieszkaliśmy jeszcze w Lidzbarku i tata służył właśnie w Lidzbarku Warmińskim, czy to mieszkanie na osiedlu, gdzie wszystkie dzieciaki też miały rodziców wojskowych, no to jednak trochę w głowie pozostało tak od małego, że jednak to wojsko się przeplatało cały czas przez te życie.
A dlaczego 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej?
Na początku odbyłem służbę NSR-ów, czyli przygotowawczej służby przez miesiąc i potem trochę w sumie za poradą taty złożyłem te papiery do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej na kompanię logistyczną dodatkowo. Z racji takiej też, że no jednak lubię jeździć tymi samochodami, zrobiłem kategorię C pod to specjalnie, więc jakoś tak to wyszło.
To jest też dosyć wymagająca praca w kompanii logistycznej. No, trzeba jednak spinać logistycznie ponad 3000 ludzi.
A czy myślę, że to nie leży w moich kompetencjach? Bardziej tutaj dowódca kompanii musi się głowić, jak to wszystko spiąć. My jako szeregowi, jako kierowcy bardziej dostajemy polecenie wyjazdu, no i rad nie rad trzeba po prostu wsiąść w samochód i pojechać, tak? No ale myślę, że nie jest to łatwy orzech do zgryzienia, tak?
No tak, właśnie o to mi głównie chodziło, że jednak trzeba być cały czas dyspozycyjnym, tak? Bo 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej działa na różnych kierunkach. Często może być tak, że jednego dnia polecenie służbowe polega na tym, że trzeba pojechać w jednym kierunku, a drugiego w zupełnie drugim, albo jeszcze inaczej, tego samego dnia w dwóch zupełnie różnych kierunkach. To pewnie powoduje, że ta praca wygląda w ten sposób, że to jest jednak ponad jeden pełen etat, tak? Czasami trzeba się poświęcić.
Znaczy, no też nas trochę to różni, tak? No bo my służymy, więc czasami służymy 8 godzin dziennie, a czasami musimy służyć 24 godziny. Także bywa to czasami ciężkie i męczące, no ale jednak no, to jest służba, a nie praca.
I przynosi pewnie też zupełnie inną satysfakcję.
No dokładnie, no też jest takie poczucie trochę czegoś ważniejszego, że tak, że robię coś nie tylko dla siebie, ale że jednak biorę udział w czymś większym.
Wspomniała pani, że przed pierwszym szkoleniem w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej no nie była pani żołnierzem, więc gdzieś ten stopień wojskowy męża nie obligował do pewnego rodzaju zachowań. A jak to jest teraz?
Powiedziałabym, że też nie obliguje, ale tu się mylę. No na pewno w domu jest inaczej, ale już jak wychodzimy do ludzi, że tak powiem, no to jednak ten regulamin mnie obowiązuje i miałam taką sytuację w sumie też śmieszną, bo jak byłam na pierwszym szkoleniu i to było strzelanie właśnie, oddałam magazynki, ponieważ było takie polecenie, a następny punkt szkoleniowy były właśnie postawy strzeleckie, gdzie wymagane jest mieć magazynek, żeby ćwiczyć. Nie wiedziałam, mówię, co tu zrobić. I patrzę, idzie mąż i odwróciłam się. I oczywiście regulaminowo powinnam powiedzieć według stopnia, ale oczywiście się odwróciłam i zawołałam męża po imieniu. Na to on się odwrócił i powiedział, co proszę? No to już się od razu poprawiłam i trzeba było użyć właśnie stopnia, jaki miał i powiedzieć całą regułkę. No i wtedy dostałam ten magazynek. No ale jakby sytuacja dom, a praca, no to już trzeba sobie tutaj to rozdzielać.
No właśnie i potem nie było żadnej rozmowy dyscyplinującej, panie chorąży? Po całym zajściu?
Następne pytanie poproszę.
W takim razie powiedzmy kilka słów o tym, jakie umiejętności można nabyć w czasie niespełna dwuletniej służby jako żołnierz niezawodowy.
Na pewno strzelanie i to różne strzelanie, które mamy praktycznie za każdym razem, jak jest rotacja, to jest z wykorzystaniem zasłony albo w różnych postawach strzeleckich, to na pewno ćwiczymy, gdzie tutaj już jakieś tam osiągnięcia są. Fajnie, że zaczęły się te szkolenia zgrywać, bo są te właśnie szkolenia zgrywające, czyli te wszystkie umiejętności, które do tej pory gdzieś były szkolone indywidualnie, teraz zaczynają łączyć się w całość i to już zaczyna faktycznie przynosić taką satysfakcję, ponieważ to nie jest takie już suche szkolenie, tylko faktycznie trzeba wykorzystać już tą wiedzę w terenie i gdzieś tam ewentualnie się zauważa, nad czym jeszcze trzeba sobie w domu poćwiczyć, ewentualnie przypomnieć. Na pewno przydała się wiedza, którą mam, ponieważ ja z zawodu jestem oligofrenopedagogiem, gdzie ćwiczę bardzo często umiejętności społeczne w pracy i to nie tylko z dziećmi, ale też z młodzieżą i ze starszymi osobami. I te umiejętności społeczne bardzo pomagają mi w podejmowaniu takich decyzji, ale też nawiązywaniu relacji w kompanii. To na pewno to wykorzystuję, a też ja jestem takim obserwatorem, bo to też wynika z mojej pracy i na rotacjach właśnie na kompanii, no to też dużo obserwuję i przez tą obserwację też dużo się uczę, bo nie muszę pytać, po prostu wystarczy, że popatrzę i wtedy przenoszę to już na swoją pracę.
I teraz odwracamy pytanie, czyli w drugą stronę, tak? Ile tych umiejętności, które pani nabyła, przełożyła też na te życie cywilne?
Z umiejętności, ale też takiej samodyscypliny na pewno, to jest to, że cały czas jakby zwiększam i poprawiam swoją kondycję, czyli na pewno ćwiczenia i na to zwracam uwagę, ale też takie zainteresowanie i doszukiwanie różnych tematów, indywidualnie gdzieś przeszukuję sobie w internecie, w książkach, kwestie, które albo są mi jeszcze mało znane, albo chciałabym właśnie zwiększyć swoją wiedzę na jakiś temat. Co jeszcze? Na pewno samozaparcie, to tutaj mi się przekłada i dążenie do celu, a na pewno jeszcze jest taka jedna kwestia, gdzie zauważyłam, że na wojsku jest to taka hierarchia i taki system, gdzie trzeba znać regulaminy, trzeba znać swoje miejsce i trzeba też umiejętnie podporządkować się pod rozkazy innych, co mi się wydaje, że nie każdy ma z tym łatwość. I ja wychodzę z założenia, co każą, to robię i nie dyskutuję, bo ta dyskusja to w sumie nie przynosi nic dobrego, ewentualnie jeszcze wydłuża czas.
Realizacji zadania oczywiście.
Dokładnie.
I teraz znowuż pytanie do syna. Służysz w kompanii logistycznej, dołączyłeś stosunkowo niedawno. Powiedz mi, jakie są twoje plany na przyszłość, jakie są twoje aspiracje?
Znaczy, no na pewno nie skończę na stopniu szeregowego. W następnym roku planuję podjąć się studiów, myślę od razu 5-letnich, żeby skończyć też licencjat, jak i magisterkę za jednym zamachem, co otworzy mi też drogę na to, że w przyszłości mógłbym pójść na kurs oficerski. No i zacząć już wtedy od stopnia podporucznika, tak? Czyli tutaj no, znacznie wyżej niż aktualnie. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, bliższe plany, no to wojsko daje też nam możliwość, powiedzmy, samokształcenia się pod różnymi względami. Mianowicie mam aktualnie prawo jazdy B i C, natomiast jeżeli mój dowódca się zgodzi i wyśle mnie na taki kurs, mogę swoje kwalifikacje podwyższyć o kategorię E, tak? Czyli mógłbym już jeździć większymi samochodami, że tak to powiem. Jeżeli, powiedzmy, byłaby taka potrzeba i byłaby możliwość zapisania się na kurs, mogę pójść na kurs autobusu. Wiele jest takich rzeczy, które jesteśmy w stanie po prostu uzyskać od wojska, co może nam się przydać później, powiedzmy, w życiu cywilnym, tak?
Ustaliliśmy już, że ta działalność w wojsku to nie jest tylko praca, ale przede wszystkim służba. Tej służbie musi przyświecać jakaś misja.
Wojska Obrony Terytorialnej zawierają już w nazwie to swoje terytorium, te nasze takie małe ojczyzny, naszą Warmię i Mazury. Jesteśmy tu w stanie działać, szkolić się, ale i też pomagać. Myślę, że dobitnie było to pokazane w sytuacji pandemii, gdzie żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej stali na triażu w placówkach medycznych, roznosili maseczki po domach, czy też dowozili produkty żywnościowe osobom potrzebującym.
Tak, ale oprócz tego też służba w szpitalach, tak, na izbach przyjęć, dużo, naprawdę dużo testów zrobionych wszystkim pacjentom przez właśnie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tego czasami nie widać, bo jednak w tych białych kombinezonach gdzieś tam służyliśmy, natomiast no, cały czas te Wojsk Obrony Terytorialnej były obecne.
Może też ja powiem, co mi daje te funkcjonowanie w czynnej służbie wojskowej, czyli w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na pewno możliwość realizacji i zdobywania wiedzy, ponieważ na szkoleniach rotacyjnych mamy też szkolenia z pierwszej pomocy. Wiele razy były szkolenia ze Straży Graniczną, która nam przekazywała informacje, jak funkcjonować. Były też szkolenia z policją, gdzie uczyliśmy się, jak wspomagać policji w momencie, kiedy zaginie jakaś osoba, jak przeszukiwać teren. Także to jest bardzo potrzebne, a jakże do wykorzystania, do pomocy właśnie na naszym terenie.
To ja może się trochę podepnę pod wypowiedź pana chorążego, a prywatnie taty. Jednak no, służymy, a nie pracujemy, to drugi raz powiem, i jednak przyświeca nam ten cel, żeby chronić te nasze małe ojczyzny, nasze rodziny, nasze domy, i w takich cięższych przypadkach, tak jakby cokolwiek się nie daj Boże stało, no to my jednak jesteśmy już na miejscu i no, cały czas ćwiczymy, żeby móc pomóc każdemu w każdym przypadku, tak? Czy to będzie właśnie pierwsza pomoc, czy to właśnie w przypadku COVID-u, jak było, co są te testy, to jest ta służba na izbach chorych, tak? No i te główne hasło, które mamy, tak? Zawsze gotowi, zawsze blisko. No to myślę, że tutaj nas dobrze określi, tak?
Dokładnie, dobrze określi. Ja tu jeszcze wspomnę, że my mówimy o naszej małej ojczyźnie, czyli województwo, w którym mieszkamy, warmińsko-mazurskie, bo głównie Warmia, my się tutaj poruszamy, ale też nasza ojczyzna, no to jest nasza rodzina, tak? To jest nasza trójka, która gdzieś tam w jakiś sposób musi się wymieniać też obowiązkami, ale też informacjami. Jest to, jak widać, do pogodzenia, jest to możliwe, tylko po prostu trzeba chcieć i tak jak mówi Credo Territorialsa, żeby się nie poddawać i zawsze iść do przodu, mimo przeciwności. No i głównie też tu jest ważne stanie na straży wartości, o które walczyli nasi patroni, a to jest istotne i jakże teraz w obecnych czasach bardzo potrzebne, żeby wspomagać osoby, które są mniej dyspozycyjne albo są w jakiś sposób poszkodowane przez los, przez sytuację, albo też mają mniej szczęścia w życiu i po prostu trzeba widzieć tego drugiego człowieka.
To też jest zupełnie inne postrzeganie tej służby wojskowej niż to, co utarło się w czasach słusznie minionych. Wojsko wtedy kojarzyło się z twardymi, takimi bezwzględnymi regulaminami. A jednak we wszystkich dzisiejszych wypowiedziach pojawia się dużo takiej empatii, chęci do współpracy.
Na szczęście te czasy słusznie minęły. Przełożeni są bardziej otwarci na podwładnych. Przede wszystkim wyeliminowano komendę naprzód, teraz istnieje komenda za mną i uważam, że jako podoficer też taką filozofię wyznaję. Podstawowymi cechami, jakimi powinien wyróżniać się podoficer, to przede wszystkim duma. Powinien być dumny z tego, że jest podoficerem Wojska Polskiego. Drugą cechą to są jego umiejętności, które zdobywa, poszerza swój zakres umiejętności i dalej się rozwija. Przywództwo, bo podoficer powinien czuć się liderem swojej sekcji, drużyny, powinien zawsze mieć to wojsko swoje za plecami, bo wojsko powinno iść za nim, a nie przed nim. I ambicja. Ambitnym powinien być chyba każdy żołnierz. Moją ambicją też jest, żeby być zawsze lepszym. Powinien się cechować podoficer tym, że powinien być przede wszystkim ambitny, że nie zostaje podoficerem i spoczywa na laurach, tylko rozwija się cały czas.
To też znajduje pewne odzwierciedlenie w naszych poprzednich podcastach. O tym, że wiedza nie ma wartości konstans i nigdy nie należy przestać się rozwijać, wspominał profesor Tomasz Gajownik, ale podkreślał to również dowódca 42. Morąskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, podpułkownik Maciej Rypiński. No i zaznaczył to również dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Jarosław Kowalski. Tak więc te podejście o tym, że należy cały czas się rozwijać, towarzyszy współczesnemu wojsku już od poziomu podoficera, o czym mówił pan chorąży, aż po poziom dowódcy batalionu, no i w końcu aż dowódcy brygady. Widać też, że te wartości są tożsame w środowisku akademickim.
bo każdy żołnierz ma swoją ambicję, jest to zdrowe podejście do służby, pod warunkiem, że nie wchodzi w kompetencje swoich przełożonych, tak? Ja podejrzewam, że mój kierowca ma ambicje, żeby być lepszym kierowcą, mieć więcej uprawnień, mieć zdobywać szerszą wiedzę, a nawet w przyszłości zostać podoficerem czy oficerem, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obecny szeregowy czy starszy szeregowy za 5-6 lat został oficerem Wojska Polskiego i może być taka sytuacja, że dzisiaj jest moim podwładnym, a za parę lat będzie moim przełożonym i ja nie będę miał z tym żadnego problemu, nie?
Właśnie, bo wspominaliśmy o tym, że pojawia się to w korpusie podoficerów również, ale to też pojawia się w korpusie szeregowych, bo zdaje się, Mateusz, ty też wspominałeś o tym, że planujesz w przyszłości skończyć studia, a docelowo zostać nawet oficerem Wojska Polskiego.
No tak, tylko na początku zdecydowałem się w sumie zacząć od stopnia szeregowego, też powiedzmy spróbować trochę tego wojska, tak, zobaczyć, czy to jest dla mnie, czy jak się w tym czuję i czy chcę wiązać swoją przyszłość, no i no, nie oszukując się, swoje całe życie z tym wojskiem. Na aktualny stan myślę, że podjąłem dobrą decyzję, że będę dalej w to brnął, będę dalej zdobywał tą wiedzę i ta ambicja u mnie nie zgaśnie. I jeszcze chciałem się cofnąć tylko do jednej wypowiedzi wcześniej. Tak jak tata wspomniał, że ten podoficer jest jednak tym takim w tym momencie liderem, który pokazuje nam, jak się powinno służyć, jaki żołnierz powinien być, tak? No bo to są osoby, które mają 5, 6, 12, 13 lat służby. No to przy moim pół roku to się nawet nie umywa. Ale te osoby, tak jak na przykład u mnie na kompanii, no to właśnie pokazuje te wszystkie cechy, które ten dobry żołnierz powinien się odznaczać. Dzięki temu jestem w stanie też, powiedzmy, nakierować siebie, co powinienem w sobie zmienić, jakie cechy powinienem dalej w sobie szlifować, no po prostu jak być lepszym.
Myślę, że ta ambicja jest bardzo ważna i bardzo istotna, ponieważ zdecydowanie daje możliwości na dalszy rozwój, podwyższanie stopni, no bo jakby zaczynamy od szeregowego, a możemy iść coraz dalej. Daje to nam taką możliwość rozwoju wojsk, między innymi przez sondę czy agricole. I myślę, że sonda, owszem, fajna i kończy się z jakimś tam stopniem, ale trzeba myśleć trochę wyżej i dalej i być może wtedy role się odwrócą i kończąc już ze stopniem podporucznika, tak jak mąż wspominał, może wtedy będzie musiał salutować żonie.
Także całkowicie mogą się role odwrócić.
Ja naprawdę nie mam z tym problemu, bo tylko kiedy ściągamy mundury w domu, dowodzi szeregowy.
Wojsko wojskiem, ale poza służbą jest jeszcze zwykłe życie, takie rodzinne życie. I teraz pojawia się pytanie, w jakim stopniu faktycznie ta wspólna służba na te rodzinne życie wpływa? Pan chorąży wspominał już o rozmowach odnośnie szkoleń czy regulaminów.
Czy te rozmowy na pewno się pojawiają i subiektywne oceny każdego, ja na przykład jak wracam z rotacji, to zawsze opowiadam, ale jakby nie było, sytuacja była taka, że poza wojskiem w rzeczywistości i jakbyśmy cały czas byli w tym wojsku, bo gdzieś te rozmowy cały czas się o tym wojsku pojawiają i myślę, że to już tak będzie.
No, na szczęście mi się w sumie udało uniknąć tych, powiedzmy, rozmów codziennych. Z racji takiej, że ja u siebie w mieszkaniu jestem jedynym żołnierzem, to rodzice zostali po prostu we dwójkę zamknięci.
Tak, tak, Mateusz już z nami nie mieszka, już ponad 2 lata jest dorosłym facetem, także unika tych rozmów. A tak humorystycznie to mojej żony ulubionym słowem nie jest proszę w domu, tylko naprzód albo biegiem.
Albo tak jest.
Chciałem podziękować za możliwość wypowiedzi w radiu i skorzystając z okazji zaprosić chętnych do zgłaszania się do formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję, młodszy chorąży Borowski.
Szeregowy Borowska, 451. Kompania Lekkiej Piechoty. Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia i oczywiście zapraszam w swoim imieniu wszystkie dziewczyny, bo naprawdę warto i to też jest do zrobienia i dziewczyny też dają radę w wojsku.
Ja również podziękuję za rozmowę i z mojego imienia z chęcią bym zaprosił wszystkich, którzy jeszcze, powiedzmy, myślą bądź zastanawiają się nad tym, czy spróbować z tym wojskiem, bo naprawdę warto i no, nic złego się nie stanie, tak? Każdy może tego spróbować. I jeszcze raz dziękuję.
Szeregowy Borowski, Kompania Logistyczna.
Ja również. Zapraszam do tego, aby spróbować własnych sił. Sił jako żołnierz. To naprawdę jest dużo doświadczenia i dużo umiejętności, które można nabyć, a które z pewnością przydadzą się w życiu cywilnym. Nie tylko na służbie. Ja nazywam się Radosław Lech. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. No i cóż, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.